Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W kolejnej audycji Czarno na białym, dziś poświęconej w całości przygotowaniom do 38. pierwszej pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę. Witają Państwa pielgrzymi przygotowujący się wytrwale z grupy katedralnej, z grupy drugiej. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj być z Państwem, że możemy mówić o pielgrzymce, o sposobie przygotowania do pielgrzymki od strony medycznej, od strony duchowej, a także o naszych motywacjach, które towarzyszą tym przygotowaniom. Po co w ogóle idziemy? Tradycyjnie na początku przedstawmy się. Ja jestem ksiądz Tomasz. W tym roku będę miał ten zaszczyt prowadzić grupę drugą na Jasną Górę jako przewodnik, a obok mnie są następujący.
Jestem Ola, mam 18 lat. Na pielgrzymkę wybieram się drugi raz. I chciałabym pozdrowić moją rodzinę i przyjaciół.
Ja jestem Julia. Mam 18 lat i na pielgrzymkę teraz wybieram się drugi raz. Również chcę pozdrowić moją rodzinę, babcię i przyjaciół.
Agnieszka, mam lat kropeczki. Jestem 17 raz na pielgrzymce w służbie medycznej.
Ewa, jestem w wieku średnim. Też jestem w grupie medycznej, w służbie medycznej. A pozdrawiam też takiego już długotrwałego i wytrwałego pielgrzyma swojego synka Antka.
Jestem Weronika, mam 19 lat. Na pielgrzymkę wybieram się po raz trzeci i chciałabym pozdrowić wszystkich moich bliskich.
Mam na imię Julia. Na pielgrzymce będę już trzeci raz i jestem w grupie muzycznej.
A ja dodam, że będę pielgrzymował po raz 13, jako przewodnik po raz 9. Zawsze, za każdym razem jest to nowe wyzwanie, nowe doświadczenie i bardzo dziękuję za nie Panu Bogu, że mogę być na pielgrzymce, bo pielgrzymowanie to jest wielka, wielka, wielka łaska. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, pielgrzymów, którzy myślą o pielgrzymce, także tych niezdecydowanych, tych, którzy jeszcze nie odkryli tego piękna pielgrzymowania. Na początku chcemy zaprosić do wysłuchania hymnu tegorocznej pierwszej pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę.
Apostołowie w strachu zamknęli drzwi, lecz jak obiecał Chrystus pocieszył ich. I z nieba ogień spadł, jak na nich dłonie kładł. Poczuli siłę, żeby przemówić tak. I my, obdarowani duchem, możemy jak Daniel stanąć przed lwem i spojrzeć w oczy mu i rzec: nie lękaj, bracie, się, kocha nas wszechmogący Bóg. To nie mówię ja, ale przeze mnie mówi to Duch. I ty, Maryjo, wtedy widziałaś to, ile Świętego Ducha zmieniła moc. Jak w wieczerniku tam, tak dziś u Twoich bram, pielgrzymujący Kościół wciąż jest ten sam. I my, obdarowani duchem, możemy jak Daniel stanąć przed lwem i spojrzeć w oczy mu i rzec: nie lękaj, bracie, się, kocha nas wszechmogący Bóg. To nie mówię ja, ale przeze mnie mówi to Duch. I my, obdarowani duchem, możemy jak Daniel stanąć przed lwem i spojrzeć w oczy mu i rzec: nie lękaj, bracie, się kocha nas wszechmogący Bóg. To nie mówię ja, ale przeze mnie mówi to Duch.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Obdarowani Duchem Świętym to hasło tegorocznej pierwszej pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę. Drodzy radiosłuchacze, serdecznie zachęcamy Was do współtworzenia tej audycji. Zapraszamy do dzwonienia do nas. Telefon 25 644 65 55 25 600, 644 65 55. Można w krótkich słowach opowiedzieć o swoim przygotowaniu, także o swoim doświadczeniu pielgrzymowania. Można też przekazać jakieś ciekawe rady, które będą się rodziły pod wpływem audycji, tego co usłyszymy dzisiaj. Można również przekazywać pozdrowienia pielgrzymkowe na SMS 509 056 590. Jest Julia dyżurna. W razie jakiś SMS przyjdzie, natychmiast go odczytamy. Zachęcamy do kontaktu, żywego komunikowania się z nami. Siostry medyczne, bez nich pielgrzymka praktycznie nie istnieje. Na pielgrzymce zawsze zwracamy się do siebie nawzajem: bracie, siostro. Nie mówimy pan, pani, dlatego że chcemy w ten sposób podkreślić, że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, którą prowadzi Jezus Chrystus. Wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami, stąd też czy duży, czy mały mówi do siebie nawzajem bracie, siostro. Także do kapłanów można mówić bracie, siostro, choć niektórzy mają jednak opór i wolą tradycyjną formę. Siostry medyczne zazwyczaj na pielgrzymce są bardzo widoczne, bo często pielgrzymują, mając fartuch, mając czepek na głowie, ale też się ta moda zmienia, bo też teraz są może tak bardziej ukryte, ale zawsze podkreślamy potrzebę i bardzo jesteśmy wdzięczni, że siostry, które podejmują posługę medyczną na pielgrzymce, są. Niektórzy nazywają siostry piguły, niektórzy jeszcze inaczej używają. Pamiętam, w jednej z grup, której ja pielgrzymowałem, była siostra APAP. Dlaczego? Bo zawsze dawała ten środek na to, na każdą dolegliwość. Oczywiście warto też widzieć coś więcej tej posłudze i tutaj nasze siostry medyczne, Agnieszka i Ewa, chętnie podzielą się swoim długoletnim doświadczeniem w tym zakresie.
Tu ksiądz powiedział, że jesteśmy takie widoczne na pielgrzymce. No, ja zdecydowanie tak, bo ze względu na swój dosyć wysoki wzrost to jestem, ale nie nosimy czepków. W grupie drugiej chyba żadna z sióstr medycznych nie nosiła czepka takiego typowego z paseczkiem.
Ale taka moda była. Kiedyś, jak chodziłam
w studenckiej grupie warszawskiej, miałam na głowie czepek i z racji tej, że ja jestem położną, to miałam czerwonym paskiem. Spotkałam się kiedyś z taką sugestią, czy też pytaniem jednego z pątników, który zapytał: a siostra to pośpieszna? No, a teraz już nie nosimy. Nosimy jakieś typowe nakrycia głowy, takie, które powinien nosić każdy z pielgrzymów i o tym za chwilę powiem. Myślę, że chciałabym tutaj przedstawić kilka takich organizacyjnych spraw związanych z bezpieczeństwem i z opieką medyczną w czasie pielgrzymki. Warto wspomnieć, że każdy z pątników jest ubezpieczony, bo wnosi przy opłacie pielgrzymkowej właśnie część pieniędzy, to jest na ubezpieczenie. Ogólnie nad całym zabezpieczeniem pielgrzymki czuwa taka służba medyczna i to jest taka centralna służba medyczna i grupowa służba medyczna. Służba medyczna ma zwykle swój oznaczony pojazd, który porusza się w kolumnie. Na każdym postoju ten pojazd w umówionym miejscu zatrzymuje się i tam można zgłaszać się z potrzebami, o których może za chwilę powiemy. Natomiast jakieś sprawy drobniejsze lub wymagające nagłej pomocy najczęściej pątnicy załatwiają w swoich grupach, u tak zwanych grupowych sióstr medycznych. trzeba pamiętać, że pielgrzymka to takie wspólne wędrowanie i w tym wędrowaniu również uczestniczą siostry medyczne, więc i ta pomoc, jaką świadczymy, jest też właśnie ograniczona i miejscem, i czasem, i ilością ludzi, więc upraszamy zwykle o cierpliwość i żeby uniknąć jakichś stresujących sytuacji, to właśnie proszę też mieć wyrozumiałość. Pomoc medyczna na pielgrzymce to pomoc najczęściej w zakresie bardzo podstawowym i też należy o tym pamiętać. Nie mamy na pielgrzymce szpitala z pełnym wyposażeniem i z apteką, stąd też nasza taka jakby prośba już zanim pójdziemy na szlak pątniczy, to przy zapisywaniu należy zgłosić swojemu przewodnikowi lub grupowej siostrze medycznej o jakichś chorobach, które mamy i które leczymy, jakieś problemy z sercem, z ciśnieniem, czyli coś, na co na stałe bierzemy leki. To jest bardzo ważna informacja dla nas, żeby nie było potem niespodzianek takich, że wydarzyło się coś, co nas bardzo zaniepokoiło, a jest to stan, który ten pacjent doskonale zna i wie, że mogło mu się to wydarzyć, tylko wszyscy naokoło o tym nie wiedzieli. Czyli należy to o tym powiedzieć w grupie przewodnikowi. Prosimy też, aby ludzie, którzy mają, przyjmują leki na stałe, mieli ze sobą te leki. I to tak wyliczone, żeby starczyły na całą pielgrzymkę. Żeby nie było potem kłopotów ze znalezieniem odpowiedników i kontynuacją kuracji. Prosimy też, aby nie traktować lekarzy, bo wśród służb medycznych są nie tylko pielęgniarki, ale również i lekarze, i ratownicy medyczni, żeby nas nie traktować tak jak w przychodni specjalistycznej, tylko z taką właśnie wyrozumiałością, że mamy ograniczony zakres i aparatury, i środków leczniczych, i na przykład nie wypisujemy recept, tylko udzielamy pierwszej pomocy. I dlatego też cierpliwość to taka cecha, która myślę, że jest trudną cechą na pielgrzymce. Przy zmęczeniu przychodzi rozdrażnienie, więc warto o tym pamiętać, żeby tą cierpliwość się również uzbroić. Co jeszcze z takich organizacyjnych spraw? Warto też część spraw takich drobnych mieć możliwość załatwić sobie doraźnie, samemu. Nie wszystkie sprawy wymagają nagłej interwencji medycznej. W związku z tym taki jakby nasz apel, żeby trochę wyposażyć też swoją apteczkę. Przy tym bagażu podręcznym swoim mieć podstawowe takie wyposażenie, jak jakiś plaster, jakąś maść przeciwbólową, jakieś tabletki przeciwbólowe, na które wiemy, że nie jesteśmy uczuleni, na przykład OVA-PAP, bandaż elastyczny, bandaż dziany. To są wszystko małe, drobne rzeczy, które warto mieć przy sobie, bo teraz wyobraźmy sobie, że taka apteczka na czas wędrowania miałaby być wyposażona dla 100 osób, dla 100 pątników, 100 bandaży, 100, bo każdemu przecież może się przydać. Trochę ciężka byłaby oprócz bagażu, który i tak siostra medyczna musi ze sobą nieść. Trzeba też o swoich uczuleniach powiedzieć, o tym nie powiedziałam wcześniej, że zgłosić również takie rzeczy, na które jesteśmy uczuleni i też warto mieć wtedy środek, który nas przed takim skutkami takiego ukąszenia będzie chronił. I najczęściej ludzie wiedzą, jeśli już doznali jakiegoś tam w przypadku, gdzie zareagowali wzmożoną taką reakcją alergiczną, to należy wiedzieć, żeby mieć taki lek przeciwalergiczny, chociażby proste wapno, chociażby fenistil w apteczce swojej własnej podręcznej. Oczywiście w takim bagażu podręcznym trzeba mieć jakiś dokument z PESEL-em, bo w sytuacji nagłego wypadku, kiedy trzeba interweniować, kiedy będzie musiała interweniować karetka pogotowia i zabrać pątnika do szpitala, to tam właśnie taki dokument będzie potrzebny. Jakieś pieniądze drobne, wodę, chusteczki, nawilżone, jakieś przedmioty, których się korzysta, ale nie można przesadzać z ilością noszonego tego bagażu, bo sama droga już jest wysiłkiem, jakimś wyczerpaniem, więc jeszcze dodatkowo uposażenie nie jest aż tak konieczne, żeby dźwigać. Podstawowa apteczka podręcza. Co powinna zawierać? Tak jak już wcześniej wspomniałam, jakaś opaska elastyczna, lek przeciwbólowy, plaster z opatrunkiem i bardzo ważny jest krem z dużym filtrem. My tak często zapominamy w tym pierwszym dniu, słońce przypiecze, zapominamy, bo tak jeszcze emocji tyle związanych z tą wyprawą, a po pierwszym dniu już przychodzi się z pierwszymi poparzeniami nosa, czoła, rąk i właśnie dlatego już należy pierwszego dnia zobaczyć się przy słonecznym dniu w krem z dużym filtrem i go po prostu nanosić na skórę. Dobrze byłoby mieć też ze sobą jakiś mały, przenośny płyn do dezynfekcji lub gaziki. Teraz są takie możliwe do zakupienia gaziki. Można dwa takie wrzucić w plecak i one nic nie ważą, nasączone środkiem odkażającym. No i ważne te nakrycia głowy.
Konieczne.
Warto też pamiętać o piciu odpowiedniej ilości wody i tu może siostra Agnieszkę poproszę o to, żeby się na ten temat wypowiedziała.
W czasie dużego wysiłku fizycznego organizm traci wraz z potem sporo wody i cennych składników mineralnych, głównie sodu, potasu, magnezu i wapnia. Przy wzmożonym wysiłku nasz organizm musi sobie poradzić z podwyższoną temperaturą ciała, z ubytkiem płynów ustrojowych. Podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu jest odpowiednie nawodnienie. I przyjmowanie zbyt małych ilości płynów podczas wysiłków może mieć poważne następstwa dla zdrowia w postaci odwodnienia. Stan ten objawia się, to już musimy zauważyć sami, jak suchość w jamie ustnej, uczucie pragnienia, zaczerwienienie skóry, mniejszym wydzielaniu śliny, osłabieniem, zaburzeniem koordynacji ruchowej i rozdrażnieniem. Aby nie doprowadzić do takiego stanu, należy przyjmować płyny. Przed wyjściem należy wypić jedną, dwie szklanki wody bądź jakiegoś innego płynu, herbata. W czasie drogi wskazane jest przyjmowanie pół szklankę płynów co 30 minut. Zakłada się, że na każde pół litra wody utraconej wraz z potem należy wypić dwie szklanki płynu. Napoje należy spożywać powoli i małymi łyczkami.
To już teraz wiadomo, dlaczego pielgrzym może być rozdrażniony. Pewnie to jest klasyczny
tak,
objaw
odwodnienia. Za mało wody.
Woda gasi różne emocje, także też studzi.
Czyli zamiast tabletki uspokajającej pielgrzymowi proponujemy szklankę napoju chłodzącego.
Dokładnie. Oczywiście warto spojrzeć na pielgrzymkę jako na taki bardzo dobrze zorganizowany organizm, w którym służba medyczna ma zaszczytne miejsce. Tu było wspomniane o karetkach, o takich ambulansach, którzy przewożą chorych. Myślę, że pielgrzymów, tych szczególnie, którzy zamierzają wybrać się po raz pierwszy, ciekawi to, jak to wygląda tak w praktyce. No bo tu bardzo pięknie jest wszystko powiedziane, jak ta apteczka powinna wyglądać. Chyba wydaje mi się jednak, że w praktyce to różnie bywa. I generalnie, kiedy się już zaczyna coś dziać, to rzeczywiście jest już wtedy trochę płaczu, trochę takiej niepewności, ale właśnie to słowo siostry medycznej, która w jakiś sposób na postoju pomoże, a potem już na noclegu tak dokładnie opatrzy, jest naprawdę bardzo zbawienne. I nie trzeba się tak bać, mimo że idziemy i to jest ogromny wysiłek i normalną jest rzeczą, że pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości. No podstawowe to oczywiście odciski, pęcherze, nagnioty. Potem do tego dochodzą kłopoty ze stawami, bóle mięśni i wiele innych jeszcze z tym związanych. Ból brzucha, ból głowy. No i to może być także utrudnić to pielgrzymowanie, albo nawet w jakiejś mierze nawet uniemożliwić. Nie zostawiamy takiego pielgrzyma gdzieś na rowie, gdzieś tam w jakiejś miejscowości.
Choć raz nam się to zdarzyło. Jeśli słyszy nas owa siostra pielgrzymka, to jeszcze raz przepraszamy. Zostawiliśmy pewną siostrę, która wyszła odpocząć na świeże powietrze z karetki. Położyliśmy pod płotem, tradycyjnie w cieniu. No i potem czas było wyruszać, wszyscy się spakowali, a siostra została. 3 etapy biegła za karetką. To jednak chyba wyzdrowiała.
To musiała być bardzo skuteczna pomoc, ale proszę się tym nie martwić. Zawsze o tych pielgrzymów dbamy, no chyba, że już rzeczywiście jest sytuacja taka, że jest niemożliwe dalsze pielgrzymowanie, wtedy jest rada taka, żeby wrócić do domu, bo to też trzeba mierzyć siły na zamiary. Ale dla takiej podstawowej pomocy tutaj siostry medyczne są i tę pomoc zapewniają.
Bo na siostry medyczne naprawdę zawsze można liczyć. One są strasznie cierpliwe, uczynne i pomocne. Bez nich to naprawdę ta pielgrzymka jest nie do przejścia. One pracują nie tylko w dzień, kiedy wszyscy idą i są zmęczeni, przychodzą już na ten nocleg. One wtedy rozkładają swój namiot i pracują dalej do nocy. Nie krzyczą i starają się naprawić to, co wszyscy zepsuli w trakcie dnia, a najlepsza jest ich ta cierpliwość, bo one dają rady. Oczywiście pielgrzym przez pierwszy tydzień ich zupełnie nie słucha i dopiero później żałuje, a one tak cierpliwie naprawiają skutki tych bezsensownych działań.
Bo siostry i bracia dostarczają nam regularnie łyk wody w trakcie takich zabiegów. Jesteśmy dlatego nie rozdrażnione.
To jest też okazja, żeby zwrócić się do tych, którzy mają jakiekolwiek przeszkolenie medyczne, żeby zgłaszali się do tej służby, do tej posługi medycznej. Ona nie jest jakoś tam specjalnie trudna. Siostry na pielgrzymce mają pewne przywileje. Na przykład medyczne. Nie muszą stać w kolejce do zaopatrzenia. Mogą poza kolejką kupić to, co jest potrzebne. Mogą ostatni etap zostać dowiezione przez łącznika na pole namiotowe, żeby się wcześniej przygotować, rozstawić namiot. No i wiele, myślę, też w ciągu roku jest takich spotkań służb medycznych, rekolekcji. Tutaj myślę, że ksiądz dyrektor mógłby powiedzieć więcej. Ale to jest organizowane. No i przede wszystkim ta posługa, no taka, no nie jest to takie proste. Ja pamiętam, jak kiedyś pielgrzymowałem i zrobił mi się odcisk i w takiej swojej głupocie postanowiłem go zwyczajnie zlikwidować znaczkiem pielgrzymkowym. Bez żadnej dezynfekcji, bez niczego. Przybiłem, wyciekła woda i byłem zadowolony. Ale później trochę mnie bolało i tak się wstydziłem pójść. Siostra tak patrzy, że coś kuleje. Mówi, musi mi zobaczyć tą nogę. Jak patrzy, że już się zakażenie robi, trzeba naprawdę interweniować. I tak naprawdę to było takie, widać, wprawne oko. I tę moją głupotę w jakiś sposób naprawiła. Także jestem za to też bardzo, bardzo wdzięczny.
No przede wszystkim nie należy dopuszczać do takich stanów, że już bardzo boli i zaczynamy unikać tego miejsca i nadwyrężamy wtedy jakieś okoliczne stawy czy drugą kończynę, bo wtedy się może skończyć zapaleniem stawu czyli dalszymi konsekwencjami. Więc myślę, że interweniować przy małym bąblu już trzeba chociażby w zaopatrzeniu go plastrem. Ale przede wszystkim to wygodne buty. Od tego może zacząć, żeby...
Tak, bo zawsze to jest trochę tak podobnie jak z samochodem. Jak ktoś jedzie samochodem i ma złe opony albo źle napompowane, no to zaraz to się wszystko potem zaczyna psuć. Najpierw się psują opony, potem coraz większe spalanie, a potem sprzęgło, a potem coś jeszcze. I podobnie też jest z organizmem człowieka. Jeżeli są niewłaściwie dobrane buty, a niektórzy, szczególnie ci, co pielgrzymują po raz pierwszy, myślą o butach w ostatniej chwili. No i najlepiej, żeby jakoś zaistnieć w grupie pielgrzymkowej, to jakie najlepsze buty? Nowe, jeszcze nie śmigane. I one na początku się wydają bardzo fajne. No taki okrzyk, zachwyt, no pierwszy sort.
Ewentualnie, tak jeszcze do skórca.
No dajmy na to, że do skórca potem już mogą nie być takie dobre, nie? Doświadczenie pielgrzymkowe i starszych pielgrzymów mówi, że buty rozchodzone, buty nawet o numer większe.
Tylko tu chciałabym dodać, co to znaczy te buty rozchodzone, bo też tak z autopsji i kilkunastu wypraw pielgrzymkowych wiem, że też nie mogą być mocno rozchodzone. Buty muszą dobrze mimo wszystko amortyzować. Większość drogi tej naszej do Częstochowy to jest asfalt, więc nie możemy pozwolić sobie na takie buty, które będą butami o twardej podeszwie, ale takiej twardej, nieamortyzującej. Dość gruba podeszwa i amortyzująca. Buty stare po czwartej pielgrzymce, to one już po prostu Bąbel się nie zrobi. Jest super. Noga może być rzeczywiście pięknie ułożona w tym bucie, ale siadają stawy biodrowe, kolana, plecy, a my się zastanawiamy, co tam nam się takiego wydarzyło, że boli nas kręgosłup. A to jest konsekwencja już właśnie takich butów, które nie dają dobrej amortyzacji. Czyli takie dwuletnie, jednoroczne, ale takie przechodzone z pół roku wcześniej kupić i chodzić z pół roku w tych butach, żeby dobrze stopa tam się wgniotła, ale jednocześnie, żeby te amortyzatory jeszcze działały.
Drodzy radiosłuchacze, rozmawiamy o bardzo konkretnych sprawach i zachęcamy do kontaktu z nami 25 644 65 55, choćby nawet o takich butach, o takim przygotowaniu bardzo technicznym. Można pisać do nas SMS-y 509 056 590. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do dalszego słuchania. Jeśli jesteśmy jeszcze w temacie przygotowania takiego pod kątem medycznym, jak się odżywiać na pielgrzymce?
Myślę, że każdy ma jakąś swoją własną technikę odżywiania na pielgrzymce. To tak jak z dietami cudownymi, które nie są dietami dla wszystkich. Natomiast na pielgrzymce też każdy ma jakiś tam swój styl żywienia, tylko że tutaj pewne warunki jakieś logiczne trzeba zachować. Po drodze jest dużo propozycji i różnych produktów, które dostajemy i trzeba uszanować i być wdzięcznym, że jesteśmy odżywiani praktycznie, no prawie całą pielgrzymkę można nie umrzeć z głodu i dostać po drodze od ludzi, którzy chcą w ten sposób uczestniczyć w pielgrzymce, więc przyjmujemy, ale też tak ze zdrowym rozsądkiem co do ilości i co do tego jakości proponowanej żywności. Nie można oczywiście pogardzić tą żywnością, jeśli widzimy, że to jest coś, co nie jest dla mnie zdrowe i dobre. Podziękować tej osobie, która prawdopodobnie wstała bardzo wcześnie rano i z miłością ten posiłek przygotowywała, ale tak jak powiedziałam, my głównie żyjemy tymi posiłkami i one nas bardzo wzmacniają i tu jesteśmy całym, wszystkim tym ludziom, którzy nam pomagają, bardzo wdzięczni, bo jest to i łatwe dla nas i ciepły posiłek zjedzony. O tym należy właśnie pamiętać, żeby zjeść jakiś ciepły posiłek, jeśli jest proponowany po drodze.
No przede wszystkim śniadanie.
Śniadanie
jest kluczowe, tak. Bo jeżeli ktoś rusza bez śniadania, to następnie zaczyna to wszystko potem szwankować. Mamy małe pozdrowienie.
Pątniczka z grupy 12 serdecznie pozdrawia całą grupę 12 z dekanatu międzyrzeckiego oraz przewodnika tej grupy, księdza Marcina Komoszyńskiego.
No, dlatego bardzo też polecamy taką formę kontaktu. Już teraz mogą nawiązywać się pewne relacje. Przewodnicy, pątnicy, SMS 509 056 590. Julia dyżuruje. A co z tak zwanym odchudzaniem na pielgrzymce? Bo to też dla niektórych jest jakiś motyw ruszenia. Da się tak w ogóle schudnąć na pielgrzymce z doświadczenia takiego wieloletniego, czy nie?
Nie. Zdecydowanie nie.
Mimo, że to jest duży wysiłek, duża utrata kalorii, ale większość ludzi jednak mówi, że nie straciło jakichś tam kilogramów znacząco, spektakularnie schudnięcie, nawet przy jakiejś bardzo ograniczonej diecie. No, oczywiście do tego nie zachęcamy, żeby stosować, w ogóle nie wolno wychodzić z takim założeniem, że idę schudnąć, to żadna motywacja pielgrzymkowa. No, może ktoś zdoła utrzymać masę ciała taką, z jaką wyszedł, to
myślę, że to ma raczej przełożenie z takiej dobroci ludzi, których spotkamy na drodze, na tym dokładnie. Pielgrzymim szlaku. Jest mnóstwo pączków, różnych ciast, deserów, kanapek zrobionych, naprawdę smacznych bigosów, zup, kurczaków, smażonych kotletów, także no to jest
pokusa.
ogromna dawka kalorii. I myślę, że to jest taki też pewien fenomen pielgrzymowania, bo praktycznie do samej Jasnej Góry, myślę, że no, poza może ostatnim dniem, gdzie to się już staje takie trochę komercyjne, tam już jest więcej tego handlu, więcej grup pielgrzymkowych, ale tak jak my przechodzimy przez te tereny, widać, że dla ludzi, którzy nas witają na tych postojach, to jest też takie święto, że są gotowi właśnie choćby zwykły garnek postawić herbaty, kompotu, czy wystawić jakieś owoce, ale potrzebne też jest tutaj zawsze zachowywanie takich podstawowych zasad higieny, żeby jednak te owoce myć, żeby także myć ręce przed jedzeniem, ponieważ pielgrzymka to jest czas, kiedy podajemy sobie ręce, no to te bakterie, te zarazki, one tak w różny sposób wędrują. Jedni są więcej odporni, drudzy mniej, jednak pielgrzymka to jest też czas, kiedy się nasza ta odporność zmienia, duży wysiłek. Stąd też takie podstawowe zasady higieny są ważne.
Zwłaszcza wtedy, kiedy usłyszymy, że jakaś panuje epidemia, bo może się zdarzyć, że jakaś sytuacja właśnie zakażenia gdzieś tam panuje, wtedy zaostrzyć te higieniczne różne zasady.
Tak, to tutaj na pielgrzymce zawsze służby reagują w miarę szybko, że jak się pojawia coś na większą skalę, to... Ale trzeba też o tym powiedzieć, że nawet jeśli pojawiają się tego typu dolegliwości, to pielgrzymka również zapewnia odpowiednią liczbę to i różnych miejsc, gdzie można
to
doznać
widać,
ulgi.
Jak to się zmienia z roku na rok, że jest coraz lepiej to zorganizowane.
Bo jest pewna też wygoda i my to jak pielgrzymujemy, to jednak przenosimy też pewne takie nawyki domowe do pielgrzymki. Mi osobiście nie zawsze się to podoba, dlatego że powstają już nawet pola prysznicowe na pielgrzymkach, gdzie są już nawet takie możliwości pryszniców jak w domu, gdzie dla takich starszych pielgrzymów to jest coś zupełnie nowego. No ale może też nie trzeba się tak przed tym bronić. Jest pewien postęp techniczny. Kiedyś na pielgrzymce nie używaliśmy telefonów komórkowych. Nawet było takie ogólne zalecenie, żeby je w ogóle wyłączać, dopiero używać tylko i wyłącznie na noclegu. Dzisiaj jest to kwestia całkiem popularna, chociaż raczej w grupie się nie słyszy, żeby ktoś w czasie drogi rozmawiał, ale już nie jest to takie zadziwiające i jakoś tak nie zwraca na to się większej uwagi. A co jeśli chodzi o nadużywanie tego słońca? Takie też widzimy nieraz pielgrzymów, którzy łamią regulamin, podwijają rękawki, podwijają nogawki, żeby się opalić. Czy to jest dobry pomysł, żeby na pielgrzymce się opalać? Jaki jest punkt widzenia sióstr medycznych?
Znaczy punkt widzenia sióstr medycznych, punkt widzenia ogólnego regulaminu, który zakazuje takich, i tu przede wszystkim służby porządkowe powinny reagować na takie zachowania i te niedozwolone formy odzieży, jednak zachęcać do zmiany postępowania tych pątników. Oni nie powinni tak. Z punktu widzenia medycznego to przede wszystkim najważniejsze jest okrycie głowy. To już o tym wspomniałam.
I stosowanie filtrów.
Ja też tak bym zachęcała do noszenia kapeluszy z dużym rondem. Przy dużych upałach to świetnie zdaje egzamin ochrony i dalszych części ciała, bo ten jednak cień z takiego kapelusza pada niżej, z takiego ronda. A trzeba pamiętać, że praktycznie cały czas idziemy pod słońce. Idziemy na południe i jak ja tak kojarzę, cały czas w większości dnia mamy to słońce przed sobą. Więc ta ochrona twarzy i tu przodu naszego ciała jest bardzo właśnie istotna i wtedy bardzo pomaga coś, co ma duże rondo i nas przed słońcem chroni. No i oczywiście okulary słoneczne dobrze byłoby mieć, żeby też chronić oczy. Zapalenia spływowe dość często się zdarzają i w wyniku przegrzania, i w wyniku również różnych pyłków, które się po drodze, ich jest masę, kurz, który też przedostaje się do oczu, więc myślę, że trochę takie okulary słoneczne chronią nas przed skutkami takich, jak ktoś ma skłonności do takich zakażeń oczu, można mieć jakieś krople ze sobą, żeby chociażby sztuczną łzę, takie kropelki, zapuszczać sobie, żeby oczyszczały nam spływki oczu.
Tak, to są właśnie bardzo cenne informacje. Myślę, że nasi pielgrzymi też mogliby się podzielić swoimi doświadczeniami. Dziwię się, że jeszcze nikt do nas nie zadzwonił. A może jeszcze przypomnę numer telefonu 25 644 65 55. Mam nadzieję, że słuchają nas jacyś pielgrzymi, którzy mogliby powiedzieć o swoich doświadczeniach, przygotowaniach. Może macie jakieś też doświadczenia ze służbą medyczną, już jakiś czas nie pielgrzymujecie. Jak to się może zmienić i w jaki sposób może pomagać. Pielgrzymka to przede wszystkim wydarzenie religijne, wydarzenie duchowe, które ma nas prowadzić do naszego nawrócenia, do przemiany naszego życia. Choć niesiemy intencje i nieraz sposobem obciążenia naszego organizmu trudem mierzymy wartość tej intencji. Czasem tak się mówi, że ktoś, kto ma 5 odcisków, to znaczy, że wziął jakąś poważną intencję. No to są takie już zwroty pielgrzymkowe, z którymi my trochę czasami próbujemy w jakiś sposób rozmawiać, też polemizować, dlatego że to nie zawsze od tego to wszystko zależy. Ale właśnie te odciski, te bąble, co można by powiedzieć dla tych, którzy idą po raz pierwszy? Czy to jest coś tak strasznego? Czy należy się tego bać? Czy można sobie z tym poradzić w czasie pielgrzymki?
To najczęściej zadawane pytanie przez kogoś, kto pyta o pielgrzyma o to, czy było ciężko, to, czy miałeś bąble. Ja bym nie dał rady, bo ja się boję tych bąbli. Ale tak naprawdę to chyba nie jedyne, to takie najbardziej może charakterystyczne dla pielgrzymki. Jakieś umartwianie się, jeśli one są. Ale przyznam szczerze, ja rzadko chyba nigdy nie miałam bąbla, może jakiś jeden przez te wszystkie moje naście tych pielgrzymek. Za to inne doświadczenia bólawe miewałam. Ale jak opatruję stopy ludzi, którzy przychodzą ze skrajnie poranionymi nogami, to jestem pełna podziwu, że oni nadal idą. Po drobnych opatrunkach, po przyklejanych plastrach, po bandażach, po maściach nocnych, oni rano mówią, że znowu są jak nowonarodzeni. Tu działa chyba Pan Bóg, bo nasze ręce nie sądzę, żeby tyle zdziałały. I poza tym też bardzo dla mnie jest to zadziwiające, że nie mamy żadnych powikłań typu zakażenia tych ran, które tam widujemy. A przecież tak jak powiedziałam, my nie ciągniemy ze sobą jakiejś specyficznej apteczki, w której mamy wszystko, co należałoby w danym momencie zrobić. Często intuicyjnie wykorzystujemy to, co mamy i przeciwdziałamy jakimś poważniejszym konsekwencjom, wierząc, że będzie dobrze. Wierząc.
Dokładnie.
Jest dobrze.
Dokładnie, to możemy zaświadczyć o tym, że te różne takie proste rzeczy, chociaż dużo jednak zależy od obuwia, od tego, jakie dobieramy, te odciski i te pęcherze, ale to są bardzo proste metody. Siostry mają już tak sprawdzone, przekazane chyba z pokolenia na pokolenie, bo pielgrzymka idzie po raz 38. To nasza pielgrzymka, są pielgrzymki, które już chodzą znacznie dłużej. I te metody generalnie się nie zmieniają. Zawsze chodzi o to, żeby taki pęcherz przekłuć, zdezynfekować. Dobrze mówię?
Tak. I dobrze zabezpieczyć na następny dzień, tak, żeby nie pogorszyć.
Ale nie robić tego znaczkiem pielgrzymkowym, bo może się czasem to źle skończyć.
Lepsze są metody. Jest sterylna igła.
A mówicie, że nie ciągniecie za sobą żadnych sterylnych aptek i tak dalej. Chociaż nie, no pod tym względem tutaj to trzeba powiedzieć jest bardzo dobrze. Pielgrzymka to także dla nas czas otwierania się na Pana Boga, który jest w przyrodzie. Posłuchajmy piosenki Małego TGD Góry do Góry.
Piękny świat przemierzasz pomaleńku, nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra lęku, ale ty nie bój się, tylko wiesz, jeśli taki gór nie da się przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się, no to góry do góry, dziecięca wiara, może nie w morze, porzucać zaraz. Góry do góry, może nie może się doczekać na wielkie próg. Piękny świat.
przeskoczyć. Jeśli taki gór obyć nie da się, no to góry, do góry, nic im zawiara. Może, niech może, odrzucać zaraz. Góry, do góry, może, nie może się doczekać. Nie może się doczekać. No to góry, do góry, nic im zawiara. Może, niech może, odrzucać zaraz. Góry, do góry, może, nie może się doczekać. Na wielkie plus.
Bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Dla tych, którzy dołączyli do naszej audycji, przypominamy, że rozmawiamy o pierwszej pielgrzymce podlaskiej na Jasną Górę, już 38. Obdarowani Duchem Świętym. Dziś o przygotowaniach do pielgrzymki, o przygotowaniu medycznym, przygotowaniu muzycznym, naszych motywacjach. Drodzy radiosłuchacze, zachęcamy do przesyłania pozdrowień pielgrzymkowych 509 056 590 lub do kontaktu telefonicznego 25 644 65 55 swoje doświadczenia przygotowania do pielgrzymki. Można powiedzieć, że służba medyczna w parafii katedralnej w grupie drugiej jest wzorcowa, jak zresztą wszystko w katedrze powinno być wzorcowe i zawsze jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, zachęcamy do tego, aby właśnie te służby medyczne, bez których, no jak słyszymy, praktycznie pielgrzymowanie jest niemożliwe, żeby one zawsze miały taką żywotność w grupie. Szkoda jest czasami słyszeć, jak są grupy, gdzie nie ma ani jednej siostry medycznej. Ja nie wierzę, że w grupach takich sióstr i takich posługujących nie ma. Może to jest zwyczajnie czasem brak chęci, albo też czasem brak odwagi. Słyszymy, że nie jest to nic nadzwyczajnego. Wiele rzeczy można się nauczyć po prostu patrząc i też mieć takie doświadczenie pomocy samarytańskiej, pomocy dla innych. A wy tutaj, dziewczyny, czy wy miałyście jakieś dolegliwości medyczne w czasie pielgrzymowania?
Więc ja od początku zmagałam się najpierw z odciskami, otarciami. Później zaczęło mnie boleć stopy, później kolana, następnie kręgosłup, później bolało mnie już wszystko. I strasznie się na początku bałam, bo tak naprawdę no, nigdy nie zdarzyło mi się jeszcze, że boli mnie tak całe ciało, jestem tak wyczerpana. I to naprawdę był taki ogromny strach, ale zawsze szłam sama, ale tak zawsze w tych siostrach medycznych to miałam taką naprawdę bardzo dobrą pomoc. One mnie umacniały nie tylko tak fizycznie, ale i duchowo, bo tak naprawdę to jak się liczy na siebie i na swoje możliwości, to nie da się przejść pielgrzymki. Tutaj trzeba jeszcze wprowadzić Boga, bo to naprawdę pomaga.
U mnie to występowały bąble, ale od razu mówię, że dobrze przebity bąbel i zaopatrzony, to przez noc ta noga się tak zregeneruje i jak jest właśnie to dobre zabezpieczenie, to na drugi dzień, o ile mamy te dobre, wygodne buty, to przejdziemy, to jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast jeżeli właśnie już na początku mamy źle dobrane buty, no to te dolegliwości na co najmniej kilka dni mogą nam pozostać. To też takie miałam, że właśnie przez nadwyrężenie jednej nogi potem miałam problem z drugą. No ale jakoś doszłam i się udało, ale właśnie o tych butach trzeba pamiętać.
Myślę, że nawet warto mieć dwa rodzaje butów, kryte i sandały, takie sandały do wędrówek, żeby była jakaś alternatywa na odpoczęcie nóg które są jakieś pofatygowane w danym obuwiu, żeby zmienić, dać im trochę odpocząć w innym obuwiu przez jeden dzień. Zawsze oczywiście można podjechać karetką w sytuacji już bardzo dużego kryzysu, ale należy pamiętać, że karetka to nie bus wycieczkowy i tam ciężko chorych przewozimy i lepiej, żeby było miejsce dla takowych ludzi, a jakieś takie drobne dolegliwości, tak, owszem, jak służby medyczne każą skorzystać, to trzeba i w odpowiednim momencie spróbować ponownie wrócić na trasę.
Jak już ktoś całkiem wysiądzie, to zawsze może do kuchni pójść,
na
gotować, rąbać drzewo.
Pola.
A propos jeszcze tych butów, to ja popełniłam ten błąd i gdy szłam pierwszy raz, to dwa dni przed pielgrzymką przyszły mi takie sandały i tak wszyscy opowiadali, że te sandały no naprawdę są takie super na pielgrzymkę. No i ja tak mówię, no idę. No i po pierwszym dniu mi się zrobił właśnie bąbel. I to był jedyny bąbel przez te 3 lata, jak już chodzę na pielgrzymki i zmieniłam po prostu i na inne buty. No i od tamtej pory idzie mi się bardzo dobrze w tych butach. Mam nadzieję, że w tym roku też będzie tak samo. Ale no jednak też miałam jakieś problemy. Problemy takie ze stawami. Właśnie bolały mnie biodra. No i po prostu jakoś próbowałam nie nadwyrężać już się tak bardzo, ale dzięki Bogu doszłam.
Warto jest też przed pielgrzymką trochę pochodzić, tak ogólnie gdzieś pospacerować, zobaczyć, jak się zachowuje też organizm, bo wydaje mi się, że mało chodzimy.
Jeszcze wrócę do butów. Butów ogólnie to dobrze by było mieć co najmniej 2 pary, bo może się zdarzyć tak, że będzie padać. Jedne buty nam przemokną i żeby mieć taką alternatywę na drugi dzień, bo wiadomo, że przez noc nie zdążą wyschnąć. Także to tak chciałam dodać.
Dużo doświadczeń. A teraz przejdziemy do tej drugiej służby, która jest podobnie ważna jak służba muzyczna. Czy ktoś z was wyobraża sobie grupę pielgrzymkową bez służby muzycznej?
Ciężko by było.
Czy wyobrazić sobie można, to bo będziemy wtedy wyglądać jak tacy żebracze, pątnicy w workach i z głowami posępnie opuszczonymi, podpierającymi się kijami, a nie muzyką, bo tak ta muzyka nas niesie na skrzydłach. I to jest właśnie, myślę, że trudniejsze znacznie byłoby to pielgrzymowanie bez tej służby medycznej.
Muzyczna służba, no są niektóre grupy także i w naszej pielgrzymce, które co jakiś czas eliminują gitarę, eliminują śpiew dla zwiększenia charakteru pokutnego. No można o tym oczywiście dyskutować, ale jednak popatrzmy, jak jakość wnosi do pielgrzymowania, kiedy jest śpiew, który ma charakter i taki podnoszący na duchu i taki charakter ewangelizacyjny, pomagający. No przede wszystkim sama służba, która rozpoczyna od samego początku poprzez pewną gimnastykę, śpiew godzinek. To jest niesamowite. I ja osobiście, mając doświadczenie jako przewodnik, nie wyobrażam sobie pielgrzymki grupy bez dobrze dobranej służby muzycznej. I tutaj myślę, że słuchają nas ci, którzy mogą się w jakikolwiek sposób włączyć do tworzenia tej grupy muzycznej, więc posłuchajcie, drodzy radiosłuchacze, drodzy pielgrzymi, doświadczenia tych, którzy w tych służbach muzycznych już pielgrzymują. Jak Ola, jak Julia, jak Weronika, jak druga Julia.
To może ja zacznę od tego, że przed pielgrzymką, tak pod koniec czerwca, jest organizowane szkolenie dla zarówno służby muzycznej, jak i porządkowej. My akurat w tym składzie uczestniczyłyśmy w takim szkoleniu. Szkolenie takie łamane przez próba, bo wtedy się uczymy hymnu pielgrzymki oraz tych pieśni, które będą śpiewane podczas mszy w Mirowie. No to tutaj właśnie już tak wprowadzamy się w ten klimat i już wtedy wiemy, co nas czeka. Oprócz tego organizujemy się we własnych grupach robimy, organizujemy próby i tam ćwiczymy nowe pieśni. Warto też, żeby właśnie każda grupa miała swojego gitarzystę, mogą wejść jeszcze inne instrumenty. Wszystkich gorąco zachęcamy. No i służba muzyczna jakby nadaje tą muzykę, te piosenki, ale dobrze jest, kiedy to cała grupa, wszyscy pątnicy włączają się w ten wspólny śpiew, bo warto pamiętać, że przez śpiew także możemy się modlić, uwielbiać Pana Boga i no i wtedy to jest tak, jak się widzi taką idącą, rozśpiewaną grupę, to tak myślę, że serce rośnie.
No jeszcze tak odnośnie takiej sprawy organizacyjnej i jak my się przygotowujemy do tej pielgrzymki, to po takim szkoleniu zazwyczaj formujemy się w grupę, bo wiadomo, no ta grupa się zmienia co roku, to jakieś nowe osoby na przykład przyjdą albo no ktoś nie może iść i staramy się organizować co tydzień. Co tydzień mniej więcej mamy próby, różnie to wypada. I wtedy na tych próbach ćwiczymy wszystkie piosenki z całego śpiewniczka. Robimy od deski do deski. I to tak, no czasami nawet po kilka razy. Wiadomo, jak jest ktoś nowy, to staramy się nauczyć te osoby. Również przygotowujemy mszę, śpiew na mszę, na wyjście. Właśnie wtedy w katedrze to się odbywa i nasza grupa jest za to odpowiedzialna, tak więc również to jest nasze takie zadanie. No i też każdego wieczoru staramy się jakoś zorganizować apel już na pielgrzymce, żeby też jakby każdemu lżej się szło i no jakoś urozmaicić troszkę ten czas, bo wiadomo, idą różne osoby, i ludzie starsi, i młodsi, i też musimy o tym pamiętać, że gdy idziemy, żeby śpiewać piosenki jakby z różnych pokoleń, prawda? Bo niektórzy...
Tak, żeby dopasować repertuar.
Dokładnie, trochę. Dokładnie, no bo wiadomo, niektórzy będą się dziwić, ojej, co to za jakieś nowe pieśni, my tego nie znamy, ale też trzeba być otwartym i uczyć się nowych rzeczy.
A w międzyczasie kolejne pozdrowienie.
Serdeczne pozdrowienia dla siostry medycznej z grupy 7C. Słuchacze słuchają nas na Mazurach.
Dziękujemy bardzo. Widać zasięg duży. Czy z Mazur, czy z Nowego Jorku. 509 056 590, czy zwyczajnie z Siedlec. W jaki sposób dobieracie repertuar? Czym się kierujecie? Jaki to jest w ogóle typ piosenek w czasie pielgrzymki?
Na pewno muszą być pieśni maryjne, bo przecież to do niej idziemy, do Maryi, do naszej mamy. Ale też takie pieśni, które z łatwością mogą też wykonać dzieci, bo możemy przypomnieć, że w tamtym roku właśnie miałyśmy dwie wesołe dziesięciolatki w grupie. Były dzieci młodsze, z tym, że te dzieci były jakby prowadzone w wózkach przez swoich rodziców, a nasze dwie dziesięciolatki już szły o własnych nogach. Także no, ten repertuar jest dosyć taki zróżnicowany, bo trzeba wziąć też pod uwagę, że pieśni, które śpiewamy podczas codziennej mszy świętej, no, to są już takie pieśni liturgiczne, jakby może źle to zabrzmi, ale wymagające większego skupienia. A znowu już na pielgrzymim szlaku takie pieśni, można powiedzieć, bardziej skoczne, żeby ten krok taki był lżejszy.
Czy w takiej grupie muzycznej jest jakaś hierarchia? Ktoś wami kieruje? Ktoś mówi, kto kiedy śpiewa?
Jasne, mamy takiego kierownika muzycznego.
Którego pozdrawiamy serdecznie.
Właśnie, pozdrawiamy cię, Karol, który na pewno nas słucha. I on nami dryguje, pomaga, kiedy już jest źle, wybiera, które osoby śpiewają na danym etapie, ale również nas mobilizuje, także zawsze możemy na niego liczyć. Święty Augustyn chyba powiedział, że kto śpiewa dwa razy, się modli, i my to próbujemy uskuteczniać na szlaku pielgrzymim. Myślę, że każdemu łatwiej się idzie, kiedy mamy dobrą grupę muzyczną, która dobrze śpiewa i podtrzymuje wszystkich na duchu. Ale te pieśni też uczą nas o Bogu, uczą nas właśnie innej formy modlitwy, która również jest bardzo piękna. I myślę, że też te pieśni pomagają się nam tak rozluźnić, zapomnieć o tym, że wszystko nas boli i po prostu iść dalej.
I wbrew pozorom trzeba też pamiętać, że to jest też ciężka praca, bo musimy pamiętać szczególnie o tych osobach, które niosą swoje instrumenty. Jednak cały dzień grania, no to jest naprawdę też duży wysiłek i też warto czasami pomóc takim osobom, nie wiem, właśnie przez podanie takiej wody, gdy ta osoba gra, czy poczęstowanie. No myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry gest.
A który moment jest taki najtrudniejszy, jeśli chodzi o pielgrzymowanie w ciągu dnia? Czy rano, czy po południu, czy pod wieczór?
Myślę, że rano to jest najłatwiej, bo każdy jednak po nocy jest chociaż bardziej, tak, trochę, chociaż trochę bardziej zregenerowany i w przypadku lata, no to jeszcze nie ma tego upału, jeszcze to powietrze jest takie świeże. Najgorzej to może koło południa, a zwłaszcza jak się trzeba zbierać już po tej takiej najdłuższej godzinnej przerwie, kiedy każdy mógł, nie wiem, zjeść na przykład taką grochówkę, to już jest ciężej.
Są takie doświadczenia, które właśnie ta służba muzyczna ma na swoim koncie. A powiedzcie, czy żeby była taka jakość tego śpiewania, czy ważne są takie działania w ciągu roku? Spotkania, próby, śpiewy? Czy macie taką możliwość?
Jasne, spotykamy się tak naprawdę przez cały rok. Ćwiczymy te pieśni, bo chcemy, żeby to wyszło jak najlepiej. Chcemy pomóc wszystkim ludziom, którzy idą w naszej grupie. Ale chcemy też stworzyć taką wspólnotę, żeby ta grupa muzyczna była naprawdę zgrana, dlatego że wtedy i łatwiej się śpiewa, i dużo łatwiej się idzie. Ta atmosfera jest również bardzo ważna.
Ja tylko dodam, że akurat w katedrze, w grupie drugiej, posługuje zespół w większości zrzeszony w Nie śpicie, nie, grupie ewangelizacyjnej, która wspiera działania rekolekcyjne i w diecezji, i poza diecezją. I właśnie Nie śpicie, nie, to jest grupa dziewcząt oraz zespołu muzycznego, którzy właśnie poprzez próby, poprzez spotkania, poprzez warsztaty doskonalą ten warsztat i wtedy ten śpiew jest taki bardziej owocny, bardziej nośny. Myślę, że to jest bardzo ważne. Tutaj Ola wspomniała, że istotne są pieśni maryjne, ponieważ idziemy do Maryi, niezależnie od hasła, chociaż w tym roku pewnie będzie też część pieśni o Duchu Świętym, to jednak to, że idziemy do Matki, wyznacza też pewien rytm, kierunek śpiewania. Pokorna służebnico Pana, myślę, że znana wszystkim pieśń pielgrzymkowa.
Thank you.
bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Piesza pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. 38. Jakaś nowa rada wpłynęła do apteczki. Julia, co tam słychać?
Siostra medyczna z grupy 7C poleca nam spakować do swojej apteczki sztuczny lód w sprayu.
Ale to jest duża butelka i to sporo waży. Dobrze by było, jakby była jedna dyżurna, to już by było wystarczająco.
A do czego to jest najlepsze?
No, przy takich bólach, które gdzieś pojawią się po drodze i trudno jest nam iść dalej.
To takie skrótowce. To jest to, co piłkarzom, tak?
Tak.
Chłodzą, tak?
Chłodzimy staw, szczególnie czy tam gdzieś okolice kręgosłupa, który bardzo uciążliwie nas boli, to przejdziemy jeszcze kawałek.
Jeśli ktoś, drodzy radiosłuchacze, ma jeszcze ciekawą propozycję, co do tej apteczki włożyć, to 509-056-590 można też pozdrowić. Znalazłem taki ciekawy artykuł na Deonie odnośnie motywacji, odnośnie tego, jak się przygotowywać do pielgrzymki. Jeśli chcesz przyjemnie spędzić czas wakacji, nie idź na pielgrzymkę. Mam coś lepszego. Po prostu wykup sobie tydzień na Bali i wypoczywaj z drineczkiem nad turkusowym oceanem. Jeśli nie masz kasy, oszczędzaj. Albo jedź nad Bałtyk, albo nad jezioro, gdzie znajomi mają działkę. Nikt nie będzie miał do ciebie żalu, że chcesz w końcu poleżeć, bo ty naprawdę nic nie musisz. Ale jeśli idziesz na pielgrzymkę, a nie masz żadnej intencji, to też źle. Jak więc niczego nie szukać i znaleźć wszystko, co trzeba? Podsumujmy. Miłość źle. No nie szukamy miłości na pielgrzymce. Sens życia źle. Własne intencje źle. Wypoczynek na łonie natury też źle. Co jest w takim razie dobre? Przede wszystkim zostawienie wszystkich własnych oczekiwań. Pożegnaj kanapę, kumpli, koleżanki. Przestań marzyć o księciu z bajki, wygranej w totka i lepszym życiu, które może kiedyś Bóg ci da, jeśli dobrze wywiążesz się z umowy. Wyjdź z domu z minimalnym bagażem, bo naprawdę będziesz zmęczony. Pielgrzymka to asfalt, który zdziera wszystko. Najpierw bolą stopy, potem kolana i stawy biodrowe, potem, o dziwo, także przedramiona i bicepsy, chociaż zasadniczo do chodzenia nie służą. Więc myślisz, kurka, dlaczego? A potem tylko modlisz się o jedno, żeby dojść do najbliższego postoju, bo jeśli pójdziesz za głosem serca i położysz się w rowie, cóż, lepiej tego nie rób. Ale po kilku dniach znowu się dziwisz, bo myślałeś, że umrzesz, a ty wciąż żyjesz i idziesz. Jeśli masz ochotę się poskarżyć, bolą mnie nogi. Cóż, wszystkich bolą nogi, że tak powiem odkrywczo. O czym jest ta opowieść? Na pewno nie o spędzaniu czasu w sposób lekki i przyjemny. Jest głównie o tym, że chociaż dzielnie idziesz, modlisz się i śpiewasz, wszystko wciąż cię boli. I o tym, co zaczynasz pojmować. Zaczynasz pojmować, że chociaż jest tak ciężko, to jednak jest jakby lżej. Bo na twojej twarzy nie masz już maski. Zostawiłeś ją chyba 2 dni temu, kiedy warknąłeś na kolegę, że chrapał i się nie wyspałeś. Ale potem przeprosiłeś. Asfalt pracuje. Zauważasz, że inni też nie mają masek. Są ci bliscy, bo jesteście tak samo brudni i zmęczeni. Nikomu to nie przeszkadza. I nikt nie ma już siły udawać. Znajdujesz braci i ludzi, którym możesz opowiedzieć o czymś naprawdę osobistym i po prostu być sobą. Powiedzieć coś mądrego, powiedzieć coś głupiego, jak to w życiu, ale w takim innym życiu, takim, gdzie można mówić. Pojmujesz to, co ważne, nie dlatego, że wymyśliłeś to na kanapie, że się zakochałeś, że masz profity z umowy z siłą wyższą, że miło wypocząłeś. Pojmujesz, bo jesteś do końca obecny w tym, czym jest twoje życie. Pojmujesz, że chociaż twoje stopy tak boleśnie stykają się z ziemią, ty nigdy nie byłeś i nie jesteś tylko materią. Patrzysz na swoje dotychczasowe pragnienia i rozumiesz więcej, że filozofia może być ciekawa, ale nie wystarcza, że zakochanie jest cudowne, ale to za mało, że modlitwa jest dobra, ale nie jest kartą przetargową ani dla Boga, ani dla ciebie, że wakacje i relaks to co innego niż rekolekcje, więc nie mylmy pojęć i że wszystko jest dobre, tylko trzeba wiedzieć ile i po co. Pielgrzymki z grupami prowadzonymi to coś jeszcze ciekawszego. odkrywasz prawdę o sobie w sposób podwójnie intensywny. Rano, niedługo po wyjściu z noclegu, medytacja. Uświadom sobie, gdzie jesteś i co czujesz. Kiedy słyszysz to po raz pierwszy, dziwisz się, że medytacja to zejście na ziemię, a nie bujanie w chmurach. Potem prosisz Boga, żeby wszystko, czym żyjesz, było na Jego chwałę. Wtedy rozumiesz, że Bóg, który cię przekracza, jest nieskończenie wielki, wciąż do czegoś cię potrzebuje. Kiedy już to zrobisz, słuchasz fragmentu pisma i medytujesz, czyli idziesz i milczysz. Uwierz mi, to milczenie jest trudne. Spróbuj przez 5 minut nie myśleć o niczym albo tylko o jednej rzeczy. Głupie uczucie, wiem. A taka właściwa medytacja trwa 20 minut albo więcej. Na szczęście nie jesteś sam. Medytację prowadzi duchowny, który pomaga ci skupić się na poszczególnych treściach z pisma. Potem jest jeszcze chwila na własne ciche prośby i refleksje. To właśnie fragment tego szerszego artykułu. Zachęcam do poczytania na Deonie. Nie idź na pielgrzymkę, jeśli masz tylko motywację, by znaleźć miłość, by znaleźć sens życia. Pielgrzymka to coś więcej. Co możecie powiedzieć o swoich motywacjach?
Moją motywacją jest przede wszystkim miłość Boża. Gdyby Bóg nie kochał nas, świat by jeszcze dziś nie istniał. A więc ja wyruszam w sercu Boga i zmierzam do Niego. Mam tarczę, a tą tarczą jest moja wiara, która chroni mnie przed pociskami złego.
Ja myślę, że pielgrzymka to też nowe doświadczenia. To nie tylko trud fizyczny, ale też taka duchowa odnowa, regeneracja. Taki prawdziwy duchowy odpoczynek. Ponieważ na pielgrzymce jest się naprawdę blisko Boga, blisko tego prawdziwego Boga, blisko ludzi, ludzi też autentycznych i prawdziwych bez masek. Tam możemy poprzebywać z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Uczymy się miłości, zdecydowanie, ponieważ każdego dnia musimy oprzeć się pokusie, żeby nie nakrzyczeć na kogoś, żeby nie wyładować tych swoich złych emocji nagromadzonych przez ból i zmęczenie. I w pewnym momencie dochodzimy już do takiego etapu, kiedy nie potrafimy udawać. Jesteśmy sobą w sposób autentyczny, taki stuprocentowy ja. Wszyscy możemy się tak poznać, ale i zbudować też trwałe i prawdziwe relacje. Bo naprawdę te wspólnoty pielgrzymkowe to chyba najtrwalszy sposób na budowanie prawdziwych relacji opartych na Bogu.
I pytanie powstaje, czy pielgrzymka jest dla każdego? Czy każdy może iść na pielgrzymkę? Ja myślę, że chyba nie. Jednak jest to decyzja bardzo odważna. Hardkorowa nawet, bym powiedział, żeby tak zerwać się z tej kanapy, żeby nawet pójść do swojego szefa i poprosić go o urlop na te 2 tygodnie. To nie jest takie proste, kiedy się tak boimy o siebie, o swoje zabezpieczenia. A to jest jednak wyjście takie, no, takie przed siebie, tak jak wychodził naród wybrany z Egiptu, dosłownie zostawiając to, co było ich zabezpieczeniem, w takiej liczbie, gdzie nie było ani wody, ani mięsa, ani chleba. Chociaż pielgrzymka od tej strony takiej technicznej to wszystko zapewnia, to jednak jest to pewne opuszczenie domu, swojego ciepełka, zejście z kanapy, swojej telewizji, swoich ulubionych rzeczy i dostajemy dużo w zamian. Właśnie dostajemy tę obecność Pana Boga, a przede wszystkim to poczucie, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tylko sobie wygodnie żyć, ale choćby nawet przypomnieć sobie, jak smakuje woda w upalny dzień, czy takie proste rzeczy. To są te motywacje. Nie jest to rajd taki, na którym mamy może wypocząć, albo mamy zrealizować jakiś konkretny cel. Tutaj mówiliśmy, nie o schudnięcie tu chodzi, nie o jakieś regenerowanie tylko fizyczne, ale przede wszystkim o spotkanie Boga.
Ale jakikolwiek by to nie były motywacje. Nawet te banalne, które nam się wydają, nam osobom, które już mają jakiś bagaż doświadczeń pielgrzymkowych i życiowych, wydawałyby się banalne motywacje, które podejmują inne osoby, to myślę, że nawet przy tych banalnych motywacjach trzeba iść. Bardzo często z tych banalnych motywacji pojawiają się w trakcie tych rekolekcji w drodze cudowne odkrycia. I to właściwie takie, nawet bym powiedziała, spektakularne nawrócenia. I nikogo nie należy zatrzymywać, nawet jeśli ten ktoś mówi, a idę, bo chcę schudnąć. Może niech ma tą świadomość, że to nie jest ta chyba dobra motywacja, przemyśl ją, ale idź, człowieku, idź.
Spróbuj schudnąć.
Spróbuj. I jeszcze taka fajna rada, którą... pewną rzecz, którą Antek zauważył jeszcze jak był trochę mniejszym dzieckiem. Teraz Antek ma 14 lat, a zaczął pielgrzymować, jak miał 2 lata w wózku zaczynał i tak co roku już od tamtej pory jest z nami i on powiedział tak, a czemu ci niektórzy ludzie idą tak tylko do Wodyń? No mówię, bo idą tak spróbować, czy daliby radę, bo często tak mówią, że chcemy spróbować. On mówi, to w sumie głupie jest, bo jak ja bym przyszedł tylko do Wodyń, to jestem tutaj taki padnięty, że już bym dalej nie poszedł i byłbym przekonany, że się nie da więcej, ale ja wiem, że idę do końca, no to na drugi dzień budzę się i jestem pełny energii, żeby iść dalej, więc może też nie warto jakby poddawać w wątpliwość, że nie dam rady, czy spróbuję trochę. Nie, po prostu zamiar zrobić taki, że idę, spróbuję, będę szedł i może dam radę. A jeśli się okaże, że gdzieś w którymś momencie odpadnę, bo nie dałem rady, to intencja się liczy. I tak to było najważniejsze, to moje postanowienie, że wyruszyłem. W ogóle nasze życie jest taką jakby, pielgrzymka jest taką metaforą naszego życia. Przecież to nasze życie jest takim pielgrzymowaniem i często byśmy się już poddali, ale przecież nie mamy wyjścia, mamy żyć i trzeba tylko w tym życiu znaleźć jakieś motywacje, żeby dalej żyć. I to pielgrzymka też nam pokazuje, że są chwile takie, że już mamy dosyć wszystkiego i ktoś poda nam dłoń, ktoś przyjdzie i powie dobre słowo i znajdziemy jeszcze dalej tą siłę do tego, żeby iść. No i wtedy dla mnie taki piękny owoc zawsze z każdej takiej pielgrzymki pozostaje to, że tak odnawiam taką przyjaźń z Panem Bogiem, tak odświeżam tą przyjaźń. Ktoś może często mówić, że możesz i autokarem pojechać i tu i tam, ale to nie chodzi o sam cel, ten bezpośrednio to miejsce, do którego dążymy. Chociaż człowiek tam właśnie doznaje jakiegoś jeszcze dodatkowego światła i wzmocnienia w takich świętych miejscach, ale ta droga, te 14 dni, 13 pełnych wędrówki, to jest właśnie takim czasem, kiedy odkurzamy tą naszą przyjaźń z Panem Bogiem, kiedy odnawiamy relacje z ludźmi. Doznajemy też tego, że mimo zmęczenia ludzie są niesamowici na pielgrzymce. Ja, pierwsze moje pielgrzymki to były najpierw zachwyt na tym, jak to jest cudownie. Nikt na nikogo jakoś tam nie warczy. Każdy ma uśmiech na twarzy i to taki nieprzyklejony, sztuczny. Mnie to zachwycało. To bardzo mnie urzekało na pielgrzymce. I potem mi pozwalało się też otwierać do innych ludzi, że też zaczynałam się otwierać i rozmawiać. No i właśnie potem to mi wystarcza na długo, długo, długo jeszcze na miesiące po pielgrzymce. A potem przychodzi lato i się czeka na tą odnowę znowu. Myślę, że tak wiele osób czuje, że jak już przychodzi ciepło, a myśli się o pielgrzymce, to już nogi zaczynają dreptać.
Bo właśnie tak mówimy, że to pielgrzymowanie to taki trud, ale też można zwrócić uwagę na to, że czasami ciężko może być nam po pielgrzymce, bo pielgrzymka to są rekolekcje i tutaj jakby w programie mamy codzienną mszę świętą, codzienne rozważanie słowa, modlimy się wspólnie, jeżeli ktoś potrzebuje, to jeszcze modli się samodzielnie, a jak wracamy, no to wracają też do nas wszystkie nasze problemy, zmartwienia, obowiązki i czasami ciężko jest to utrzymać, bo na pielgrzymce też dostajemy taką zachętę, żeby samemu właśnie rozważać to słowo i tak nawet robimy sobie takie postanowienia, że oczywiście jak wrócę, to codziennie będę przeznaczę sobie te kilkanaście minut na czytanie słowa, chociażby Ewangelii z danego dnia, a potem się okazuje, że ciężko jest właśnie znaleźć nawet te kilka minut, taką chwilę spokoju dla siebie, żeby tak właśnie usiąść z Pismem Świętym, czy jeżeli nawet ktoś ma aplikację w telefonie, to już w ogóle się wydaje, że cały czas mamy pod ręką, no to nie jest takie oczywiste, że tak zawsze będzie.
Ale to się nie musi stać nagle, że po tej konkretnej pielgrzymce coś się stanie. Właśnie to, że wprowadzamy w nasze życie pewne elementy duchowe z pielgrzymowania. To może się wydarzyć po kilku latach, po kilkunastu pielgrzymkach, że dochodzimy do takiego etapu, że nagle znajdujemy już na to wszystko czas i to zaczyna być poukładane w naszym życiu, że i modlitwa jest na swoim miejscu. I u mnie też tak było, że wcale to się nie pojawiło nagle po pierwszej czy po drugiej pielgrzymce, że ja już pomimo obietnic, że już teraz usystematyzuję swoje modlitwy, to tak zostanie. Nie, bo to się tak jak mówisz, Ola, że to się szybko gdzieś tam jednak w tym życiu codziennym zaczyna gubić i zatracać w czasie, ale mimo wszystko pielgrzymowanie uczy nas systematyczności pewnej duchowej i to się bardzo przydaje.
To tak, to jeszcze taka rada dla tych, jak ktoś mówi, że chce iść, to żeby na pewno nie zadawać takiego pytania, a czy ty dojdziesz? Czy ty myślisz, że ty dojdziesz? Bo to jest takie bardzo... ono już taką osobę, która, w której się jest zasiana ta myśl, już tak myśli, kurczę, ktoś powątpiewa w moje siły. I może właśnie to ziarnko niepewności znowu też zaczyna w nas kiełkować. To ja tak właśnie chciałabym poprosić, żeby tak nie mówić, nie pytać.
Nie wątpiono w siły tej osoby, która już tę decyzję podjęła.
Tak, tak, tak.
No ja po raz pierwszy z Antkiem nie poszłam, jak był młodszy rok, bo też mi tak mówiono, że będę obciążeniem dla całej grupy i daj spokój, on jest mały. I tak przemyślałam, mój rozum podpowiedział mi właśnie, nie, no to nie idź.
Dlatego warto jest wspomóc się stwierdzeniem, że jeśli Bóg da, wszystko jest możliwe. Drodzy radiosłuchacze, powoli nasz czas dobiega końca. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być gośćmi w Państwa domach, że mogliśmy powiedzieć naszymi tutaj ustami o doświadczeniach pielgrzymowania, o przygotowaniu od strony medycznej, o przygotowaniu od strony muzycznej, o naszych motywacjach. Każda pielgrzymka to coś niepowtarzalnego, coś zupełnie nowego, doświadczenia. Nie ma tak, że jest zawsze to samo, mimo że ta sama trasa, te same drogi, jednak sam moment pielgrzymowania, etap życiowy jest zupełnie inny i przenosi nas to także do naszego życia. Zachęcamy do pielgrzymowania, do poszukiwania grup pielgrzymkowych, zgłaszania się do swoich przewodników. My ze swej strony bardzo dziękujemy i zapraszamy do naszej katedralnej dwójeczki, abyśmy mogli razem pielgrzymować i odkrywać piękno Ewangelii, piękno stworzonego świata. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.